A i my zaraz będziemy kontynuować temat europejski. Naszym gościem Tomasz Wróblewski, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry.
Witam, kłaniam się.
Ale najpierw nie tylko skorzystam z pana wiedzy i doświadczenia, jak żyje Bruksela, ale także z pana wiedzy i doświadczenia życia za oceanem. Trwają rozmowy, trwa szczyt ONZ. Jak pan redaktor patrzy na te zgrzyty na tym szczycie między Polską a Kijowem?
No to oczywiście jest coś, co powinno nas mocno niepokoić i że taka postępująca eskalacja słów i już coraz częściej gestów straszenia się nawzajem. Właściwie to jest przeciwko wszystkiemu, co żeśmy sobie początkowo mówili i deklarowali, żeby nie dać się sprowokować Rosji, żeby różnice między nami, zaszłości historyczne czy jakieś wewnętrzne animozje nie pozwoliły przesłonić tego najwyższego, głównego celu, jakim jest jednak rozbicie tego rosyjskiego imperium i zatriumfowanie naszych swobód i wolności, ale jednak no, nie udało się. Znaczy, to jest porażka. Nie odnosząc się nawet tego do meritum tego konfliktu i sporu, to na koniec to, co będziemy pamiętali, to, że nie potrafiliśmy jednak stanąć na wysokości zadania i takiej mądrości narodowej, której nam tutaj zabrakło. Wielokrotnie niestety w historii nam jej brakło. Nic się jeszcze nie stało, także myślę, że z tego możemy wybrnąć, ale z dnia na dzień wygląda, że jest ciężej.
A jak pan patrzy na to zbliżenie Berlina z Kijowem? O tym często mówiono, że koniec końców z tego konfliktu to Berlin wyjdzie zwycięsko, że ma takie aktywy nad Dnieprem, że nie da się go stamtąd wypchnąć.
Że oczywiście ma taki poziom bieżący i bardziej może taki historyczny i dziejowy. Zaczynając od tego drugiego, to Niemcy, próbując jakby się odkryć na nowo po tym rozpadzie jakiegoś paradygmatu międzynarodowego, właściwie dwustuletniego, budowanie tej osi Berlin-Moskwa, szukają jakiejś nowej osi, która mogłaby to zastąpić. I mam wrażenie, że uznali, że Ukraina to będzie ten pomysł, żeby stworzyć taki kolejny most czy współpracę, która pozwoli na stabilizację stosunków w Europie Środkowej. To jest to odwieczne niemieckie przekonanie, że to, co się dzieje w Europie Środkowej, te małe państwa z Polską większą, wymagają jakiegoś zarządzania i jakiegoś porozumienia pod naszymi głowami. No i to chyba jest jakaś animacja tego, próba znalezienia takiego rozwiązania współpracy z Ukrainą. No, na takim zupełnie bieżącym poziomie to prawdopodobnie Ukraina, która cały czas potrzebuje bardzo silnego wsparcia finansowego i zbrojnego, mimo tego, że to wsparcie do tej pory głównie szło ze strony Polski, teraz widzi, że już nasze zapasy się wyczerpują, nasze możliwości już wiele więcej od Polski nie uzyska, no, a od Niemiec i owszem, Niemcom jest to potrzebne do polityki wewnętrznej, na zbudowanie jakiejś stabilizacji, jakiegoś wizerunku, że jednak kontroluje, panuje nad tą polityką zagraniczną, zwłaszcza w zmieniających się sondażach i napięciach. Także tutaj wydaje mi się, że i niemiecka polityka zagraniczna będzie bardzo naciskała na to. No i Ukraina z takich czysto pragmatycznych powodów również. No i oczywiście pamiętamy, że pewnie bliżej jest środowisku prezydenta Zeleńskiego do socdemokratycznych, takich liberalnych rządów, które mamy w tej chwili w Niemczech, niż do bardziej konserwatywnych w Polsce. To także gdzieś to powoli wychodzi, coś, co wojna zakłóciła ten obraz, bo był jeden główny cel. Teraz trochę się sytuacja stabilizuje. Ja byłem ostatnio dwukrotnie w ostatnim miesiącu dłuższych pobytach w Ukrainie i widzę, że sytuacja jakby codziennego życia się stabilizuje, takie poczucie, ta wojna jest coraz dalej, może gdyby nie te portrety zabitych żołnierzy na froncie w centrum każdego miasta, to pewnie nie można byłoby nawet zauważyć, że ta wojna jeszcze jest i to się stabilizuje. No i też pewne takie formuły nowej polityki zagranicznej wychodzą. No, nie jest to dla nas korzystne. Nie mam też wrażenia, że polska strona, zwłaszcza teraz przed wyborami, ma jakiś pomysł, jak to przełamać. A konsekwencje tego będą, to nie tylko jest konflikt zbożowy między Polską, ale właśnie przejęcie inicjatywy przez Niemcy.
Na ile jest tak, że Wołodymyr Zełenski zaczął grać na zmianę rządu w Warszawie, bo takie też są analizy w Polsce, że współgra z Berlinem, chociażby w kwestii zboża.
Znaczy, prezydent Zełenski i całe jego otoczenie formułuje zupełnie inną dyplomację. Coś, czego do tej pory nie widzieliśmy. Zwykle, kiedy mamy wybory w jakimś państwie, to bardzo rzadko ktoś zaczyna się opowiadać po jednej albo po drugiej stronie w wyborach. Prezydent Zełenski rzeczywiście jakby zaczął się dystansować od obecnego polskiego rządu, od partii rządzącej, jakby sugerując, czy dając do zrozumienia, że będzie gdzie indziej szukał przyjaciół, ale wykonał podobny gest w Stanach Zjednoczonych, co już jest wyjątkowo dziwne, kiedy w wywiadzie dla CNN, mówiąc o Donaldzie Trumpie, trochę kpiąco powiedział, że jak ma jakiś pomysł na koniec wojny, to niech go pokaże, a niech nie marnuje naszego czasu takimi opowieściami. No i robi to dzień przed pójściem do spotkania w Białego Domu, co oczywiście Bidenowi jest bardzo na rękę taka wypowiedź, no ale to takich rzeczy zwykle się nie robi, bo jak wiemy, wybory są wyborami, to jest trochę loteria i można postawić na złego konia.
I za czym jak to będzie, to jeszcze przejdźmy do tematu ONZ-u. Wołodymyr Zełenski także w tym swoim zbliżeniu z Berlinem no zaanonsował być może plany amerykańskie, także przez Kirby'ego przecież już sygnalizowane, żeby głęboko zreformować ONZ, powiększyć z członków stałych Rady Bezpieczeństwa. Co to właśnie by oznaczało dla porządku światowego tego typu reforma? 5 nowych państw jako członkowie stali.
To jest w ogóle pytanie o ONZ, bo tutaj na pewno trzeba się zgodzić, że przy obecnej formule ta instytucja nie ma większego znaczenia. Jeszcze jakiś czas temu była takim forum do negocjacji. Dzisiaj ja tylko zwrócę uwagę, że jedynym przedstawicielem stałej Rady Bezpieczeństwa był tylko prezydent Biden. Nie przyjechał żaden z innych przedstawicieli, także jakby trochę obniżając rangę tego spotkania, między innymi dlatego, że no, bardzo silne głosy są państw Afryki, Azji, Trzeciego Świata jako w swojej masie i tym państwom najbogatszym, największym coraz trudniej jest przeforsować cokolwiek w ONZ-cie, także też specjalnie nie przywiązują do większej wagi, poza właśnie takimi spotkaniami, gdzie można wygłosić mowy i potem liczyć na to, że media będą powtarzały i zastanawiały się, co z tego wynika. Niewiele wynika z tego wszystkiego, co się dzieje na forum ONZ. I nie wiem, czy ta formuła jest do uratowania, czy w ogóle wiemy, czego chcemy od organizacji międzynarodowych, bo w zasadzie wszystkie wymagają głębokich przekształceń, bo jak patrzymy na Światową Organizację Handlu, jest całkowicie bezużyteczna, Światowa Organizacja Zdrowia, to już nie chcę wracać do historii o pandemii, tych problemach, ale to jest ONZ, to są problemy Banku Światowego, Funduszu. Większość tych organizacji międzynarodowych kuleje. Zrobiliśmy nawet taką serię filmów World Enterprise o tych kulawych władcach, czyli tych wielkich instytucjach międzynarodowych nękanych korupcją i taką jałowością swoich działań. Także ja bym tego nie przykładał większej wagi, poza tym, że ta deklaracja pokazuje jeszcze raz to, o czym mówiliśmy, intencje prezydenta Zełenskiego, żeby budować więcej na Niemczech. Oczywiście tam nie są nie tylko Niemcy, ale tam się także pojawia Japonia, Indonezja, inne kraje, no ale to oczywiście w naszym regionie to wskazanie Niemiec zdaje się być najważniejsze.
To już na koniec do Europy przejdźmy, bo pan redaktor nie tylko Nowy Jork świetnie zna i ONZ, ale ostatnimi laty także bardzo często w Brukseli działa, a Bruksela...
Tak, teraz jestem w Brukseli właśnie.
Na przykład, co słychać, gwar brukselski, czy w tym gwarze wyłapuje pan redaktor reporterskim uchem głosy zachwytu albo zaniepokojenia nad niemiecko-francuskim raportem, czy grupy badawcze, ekspertów niemiecko-francuskich nad zmianą i reformą Unii Europejskiej?
No, ja jestem takim ciele, który się nazywa Ekonomiczno-Społeczna Rada, która jakby opiniuje rozmaite dyrektywy, i to już jest jak najbardziej dzisiaj także na plenarnej sesji temat dyskusji i obrad. To dotyczy rozmaitych przestrzeni i takiego przekonania, że te zmiany będą musiały iść znacznie szerzej. Tam są wymienione 12 punktów, ale tak naprawdę wiele nie zostało z nich dotkniętych. I jest, no, jest takie poczucie i przekonanie, że to tak z tym ONZ-em, znaczy, jeżeli ta Unia ma funkcjonować i się rozszerzać, a rozszerzyć będzie się musiała, ponieważ jakby ta taka mentalna bariera już pękła, znaczy, że jeżeli chodzi o Ukrainę i Mołdawię, jest przekonanie, że to już jest tylko kwestia czasu. Trochę z tego też wynika to nieporozumienie wokół handlu zbożem. Także to już jest to przekonanie, tylko jak ma to wyglądać i że ta Unia sobie z tym nie poradzi. Co jest ciekawe, że na tej liście tych 12 punktów zmian, jak pamiętamy, znalazła się kwestia głosowania, jeden z najważniejszych, znalazła się kwestia edukacji, kwestia
granic.
Granic i kwestia praworządności, tak?
Która jako pierwszorzędna kwestia.
Tak, dużo szczegółowych takich opisów, jak to jest podzielone na tak, bo Unia w Unii, jeszcze mniejsza jaka baba w babie, tak? Ile by ta Unia mogłaby być podzielona, żeby zmieścić te 30 czy 35 państw w przyszłości. Natomiast nie ma jednego punktu, mianowicie zmiany polityki rolnej, tej wspólnej polityki rolnej. Jest już kilka, także polityka zdrowotna, także niedotknięta tutaj, ale zwłaszcza polityka rolna, gdzie przy obecnej architekturze wspólnej polityki rolnej, jeżeli Ukraina weszłaby do Unii Europejskiej, to by ją rozsadziło w powietrze. A sam pomysł, żeby nawet te kraje stowarzyszone weszły tylko w ramach wspólnoty rynkowej, co już by oznaczał, że rynek rolny Ukrainy został na Europę. I teraz tak, Ukraina miała w tym roku rewelacyjne zbiory. Szacuje się, że około 32 milionów ton pszenicy samej. Największy producent pszenicy w Europie dzisiaj to jest Francja i to są 33 miliony ton. Czyli wchodzi producent na rynek europejski, który właściwie zalewa. I tak mamy już, dzisiaj też widzimy, że spadają ceny pszenicy, mamy dzisiaj chyba najtańsze od 3 lat. I przy obecnym stanie i przy blokowaniu Ukrainy. Kukurydza, 67 milionów ton kukurydzy produkuje cała Unia Europejska. Ukraina sama z siebie 42 miliony. Ukraina produkuje niemal tyle wina, co północne Włochy, piwa, tyle, co prawie Austria. To są rzeczy, których jakby nikt nie usiadł, nie policzył, jak to ma wyglądać. Czyli pierwsze, co powinno się nie głosowanie zmienić, tylko sam koncept wspólnej polityki rolnej. A tutaj nikt o tym nie rozmawia. I dzisiaj na tych obradach też zwracałem na to uwagę. No ale ktoś się uśmiechnął i powiedział, no to jakbyśmy zaczęli od tego, to moglibyśmy rozbić już Unię Europejską, a może zacznijmy od głosowania.
No właśnie, bo to jest dokument, który oczywiście gospodarki sięga, a i owszem, ale przede wszystkim chce zmienić władzę, chce zmienić centrum decyzyjne, że ja tak czytam ten dokument. Na jakie? Ile będzie naszej władzy, a ile będzie władzy instytucji? Ile stanie się demokracji, a ile będzie dyktatury urzędniczej?
No na pewno instytucji takiej urzędniczości będzie tutaj znacznie więcej i ona z każdym rokiem się rozwija, ale to jest taki koncept, który na kiedyś zwrócił Timothy Snyder, który mówił, że Unia Europejska to nie było tworem myślenia o tworzeniu pokoju i żeby budować wspólnotę pokojową, czyli gospodarczo-pokojową, tylko to tak naprawdę były rozpadające się imperia, przede wszystkim brytyjskie, francuskie, poniekąd też niemieckie, ono się inaczej rozpadło, ale także. I żeby stworzyć wspólnotę, która zapewni tym rządom, tym państwom dalej wpływy międzynarodowe. Że jako Unia, jako wspólnota tych wielkich, dawnych imperiów są w stanie dalej dyktować światu swoje warunki. No i teraz to coraz bardziej ta Unia jest coraz słabsza, jeżeli weźmiemy właśnie wszystkie wskaźniki spadające, wzrost gospodarczy, eksport, innowacyjność, dobrobyt na głowę mieszkańca. Wszystkie te wskaźniki względem Stanów Zjednoczonych czy nawet Azji spadają. I teraz jest podobny kolejny ruch, o którym mówił Timothy Snyder, czyli znowu przez budowę wspólności, przez eskalację tej wspólnoty, stworzenie silniejszej Europy. Nie zbudowanie silniejszej gospodarki, lepszego rynku, wymiany usług, która w dalszym ciągu jest nieratyfikowana w Unii Europejskiej, tylko zbudowanie jakiejś potężnej wspólnoty instytucji, które będą dawać taką siłę, że cały świat ze wszystkim będzie mogła regulować. Nie? Tym, czym się dzisiaj Unia w zasadzie zajmuje, bo nie ma tej innowacyjności, nie ma największych firm. Pierwsza, chyba największa firma europejska jest, o ile pamiętam, na 20 miejscu dopiero z największych firm na świecie. I to się pogarsza coraz bardziej, tak? Jeżeli chodzi o Unię Europejską.
Ale czy myślimy, tak, że Unia Europejska, która przejmie coraz więcej kompetencji, zabierze nam decydowanie o części podatków?
Zabierając nam większą część podatku, zabierając kompetencje i decyzje, będzie mogła większy wpływ wywierać na inne rządy. I przyjmując, że ten core pozostanie ten dawny imperialny, czyli pozostanie Paryż i Berlin decyzyjnymi, to jakby te kraje rzeczywiście uzyskają większą władzę niż mogłyby mieć teraz przy spadających wskaźnikach, nękających ich kryzysach i depopulacji.
I o tym procesie, który się rozpoczął, ale pytanie się zakończy już na koniec, panie redaktorze. Czy w ogóle wierzy pan, że Unia Europejska będzie gotowa tak głęboką zmianę traktatów przeprowadzić?
Wie pan co, zerknąłem sobie teraz, przejrzałem, bo ktoś mi nawet może to przejrzeć, że w ciągu swojej całej historii mieliśmy 30 przypadków, gdzie Unia Europejska dokonywała bardzo ostrych zakrętów i Komisja Europejska proponowała zmiany, które wydawały się nie do przeprowadzenia. Wie pan, ile z nich się nie udało przeprowadzić? Jednego. Tylko jednego, czyli konstytucji, tak. Wszystkie inne udało się przeprowadzić. I wnioski z tego chyba wyciąga Komisja Europejska i te zmiany, o których żeśmy przed chwilą mówili, chce przeprowadzić bez zmiany statutów, traktatów i jakichkolwiek referendum.
I jak to zmienia właśnie bez referendum, bo konstytucja też by nie się udała, gdyby nie kłopot, że były referenda. I tu się wywróciło.
Czyli bez naszego głosu jako obywateli chce przeprowadzić te zmiany, dlatego jest też ten podział na tą Unię Europejską, samego trzonu, te kraje najlepsze, które spełniają warunki praworządności, które spełniają warunki euro, które znajdują się w samym centrum, później jest to stowarzyszone, gdzie pewnie by znalazłaby się Polska, aż tam do czwartego państw po dalekiej orbity, które może nie chcą być w Unii Europejskiej, ale chcą się czasem spotkać i pogadać.
I o tym procesie mówił Tomasz Wróblewski. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
A to wszystko w tyle, co państwo słyszeli, to śmiechy, rozmowy w Brukseli wśród ekspertów, wśród osób, które także decydują, jak ma wyglądać Unia Europejska. No, przez chwilę musimy posłuchać, jak się wykuwa zupełnie nowy kształt Unii Europejskiej. Zachęcam każdego, kto ma takie możliwości. Być może niedługo uda się ten raport przetłumaczyć, bo na tych 60 stronach, które w tej chwili państwo słyszą, pewnie przywracam w palcach, jest zapisana wizja przyszłości Unii Europejskiej zdaniem Berlina i Paryża. Przyszłość, tak jak pobieżnie przeczytałem, jak państwo słyszeli w tych rozmowach, w której niewiele jest miejsca na bycie obywatelem, a za to całkiem sporo miejsca na bycie poddanym biurokracji brukselskiej. 11 minut, 2, czas na serwis informacyjny.